Witamy w czwartym odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Jak zwykle na początek przedstawię osoby, z którymi będę prowadził audycję. Po pierwsze jest to Michał Barzyński-Bazik.
Witam wszystkich.
Szymon Dębski-Don Simon.
Witam.
Jacek Nowak-Jan.
Witam.
I ja, Marek Pańczyk. Nie mieliśmy ostatnio dużo od Was komentarzy, przynajmniej na większość ostatnio odpowiedzieliśmy już, więc stwierdziliśmy, że warto będzie tę audycję rozpocząć od omówienia jakichś ciekawych perypetii, ciekawych wydarzeń związanych z planszówkami, jakie każdy z nas miał w ostatnim tygodniu. Między innymi opowiedzieć o grach, przy których się ostatnio bawił. Z takich ważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o nasze środowisko warszawskie, to w weekend odbywał się konwent Planszówkon. Znaczy dokładnie to się odbywał konwent Paradoxalia, ale częścią tej Paradoxalii jest m.in. konwent Planszówkon dotyczący gier planszowych. Czy któryś z Was był w ten weekend na Planszówkonie?
Nie.
Też a nie. Dlaczego? Czy czasu zabrakło? Jaki był powód?
No u mnie no to tak. To miałem dosyć intensywny, że tak powiem, weekend. Odwiedzali nas znajomi. No i po prostu jakoś nie... Wiesz, no z małym dzieckiem to jest, to paradoks nie jest zbyt przyjaznym miejscem, żeby tam się wybrać zimą, kiedy nie można posiedzieć na zewnątrz.
No a Szymon na przykład, to ty chyba planowałeś w ogóle się wybrać.
Tak, znaczy już drugi weekend z rzędu próbowałem jakoś intensywnie planszówkowo go spędzić i po raz kolejny jakaś totalna porażka, bo tym razem jeszcze bardziej byłem gotowy się spotykać i w sobotę wieczorem, i w niedzielę cały dzień. Miałem w sobotę trochę mniej miałem czasu, ale ogólnie byłem bardzo podekscytowany, miałem nadzieję, że i tutaj ktoś do mnie przyjdzie i gdzieś ja pójdę i pogram. No jakoś się okazało po raz kolejny, że jakoś nie bardzo, nie wiem, nie potrafię, bo nikt mnie nie lubi.
Albo... Miałeś planszówką, nie? Miałeś
planszówką. No ale właśnie, planszówką miałem, dokładnie, ale ponieważ tam była taka, ta cała wątek był na forum dosyć mizernie wyglądający, no to znowu nikt nie pisał o tym, że się wybiera czy cokolwiek. Potem tam chyba ktoś napisał dwa posty, że był i nic się nie działo. I tyle, więc ja jakby nawet nie bardzo planowałem jechać tam, bo jechać po to, żeby zagrać z totalnie losowymi ludźmi, to tak mi się nie uśmiecha. No ja chciałem tam z jakimiś osobami, które, bo już tam teraz bardziej istotne jest grono niż gra, w którą gram, więc jakoś tak zupełnie to nie wyszło i jakoś nie specjalnie miałem ochoty, no co dziwnie.
No ale słuchajcie, no przecież wybieraliśmy się kiedyś na te planszówkony, prawie na każdym, nie wiem, no jeżeli na przykład Michał też ma małe dziecko, ale jakoś zawsze umiałeś, na przykład Michał, umiałeś zorganizować, nie wiem, babcię, żeby się tylko wybrać na ten planszówkon, a dlaczego na przykład w ten weekend, nie wiem, nie było szans tak znaleźć trochę czasu?
Nie było chyba tak za bardzo chęci. Znaczy rzeczywiście na początku się bardzo na to napalaliśmy, ale no te planszówkony, które były w zimę, no to wyglądały mizernie. Tam ta salka w środku to jednak jest taka i tam jak, nie daj Boże, ktoś zapali, to już jest tragedia. Jakoś tak no bardzo ciasno było i tak wydaje się, że czekamy jednak na lato, na ciepło, jak będzie można na zewnątrz.
Aha, no to jest po prostu jest taka sytuacja, że te planszówkony w zimie nie są zbyt atrakcyjne, ale generalnie nie ma chyba takiej sytuacji, że one w ogóle umarły w Warszawie.
Że nie wiem, że nikt zna. Po tym, co było w ten miesiąc, to mogły, no zobaczymy. No ale ogólnie nie było żadnej ekscytacji. Być może te pionki za bardzo się podobały wszystkim i jednak no tam była ten pionek taki bardzo skierowany, tak klapki na oczy na planszówki, a tutaj te planszówki tak odrobinę się czuję, że są tak przyklejone.
To nie oznacza, Michał, że jakoś tam pewnie weekendu planszówkowo nie spędziłeś, tak? Pewnie coś tam jednak pograłeś.
No nie, grałem, tak, całkiem sporo. Grałem dwa razy, zagrałem w wysokie napięcie w 6 osób i teraz jakbyśmy jeszcze raz robili tą listę ostatnio, to pewnie miałbym na pierwszym miejscu, nie na trzecim, bo no tak jakby jak się troszkę nie pogra, to łatwo zapomnieć, no to jednak naprawdę doskonała gra jest i te 6 osób zupełnie bez jakichś, no tak jakby łyka, bez takiego poczucia, że to jest jakiś nadmiar czy coś, to w 2 godzinki można w 6 osób w poważną grę zagrać. Zagrałem w Agricole z kartami i no tak jakby powoli zaczynam rozumieć, po co te karty w Agricoli są, no jak już wszyscy dużo zagrali, to łatwo wpaść w takie schematy, a te karty za każdym razem są totalnie inne i trzeba, to jest taki sposób, żeby wymuszać na graczach jakieś dostosowanie się trochę do tego, co dostaną, żeby nie grać zawsze tym samym schematem.
A ty Jacek, jakoś ostatni tydzień, weekend jakoś planszówkowo spędziłeś?
No tak. Trochę, tak, weekend trochę, może nie tyle cały weekend, co niedzielę planszówkowo. No i w piątek w Oku bardzo przyjemny wieczór. Znaczy przyjemny, no ten wieczór w Oku był dla mnie jakąś straszną klęską, bo wszystko co tam grałem to przegrywałem. Zwłaszcza dotkliwa była porażka. Zwłaszcza dotkliwa była porażka w Teachu w parze zresztą z Bazikiem. Graliśmy z ludźmi, którzy zagrali w sumie pół partii, tak? Znaczy jeden z nich zagrał jedną partię, drugi grał pierwszy raz w Teachu i no i ponieśliśmy taką fatalną porażkę, że po prostu żenując.
No to, że ja prawda, mniej więcej wstyd.
Mniej więcej wiem, nawet czemu tak się stało, ale to i tak nie boli wcale mniej. No a w niedzielę znowu przegrałem w Teachu. Tym razem już z osobami, które grały dużo w tę grę, więc nie boli aż tak bardzo. No ale to jednak druga porażka z rzędu, to już mam
niedosyt.
Tak.
Szymona nie będę wypytywał, bo już uprzedził, że tylko się skupił na jednej grze, o której sobie za chwilę porozmawiamy.
Dokładnie.
A jeżeli chodzi w ogóle o mnie, to mi się udało odświeżyć sobie grę, o której rozmawialiśmy ostatnio, czyli W roku smoka, In the Year of the Dragon. I muszę powiedzieć, że miałem naprawdę bardzo fajną rozgrywkę, którą się udało wygrać jednym punktem i miałem dokładnie tą sytuację, o której mówił Michał, czyli to co Michał mówi, że to, co mu się podoba w pewnym gatunku gier, czyli zdobywanie tak jakichś umiejętności, jakiegoś skilla, poprawianie z rozgrywki na rozgrywkę, poprawianie swoich wiedzy o grze, tak jak o strategiach, które trzeba zastosować. I o ile mówiłem, że W roku smoka jest grą taką, która bardzo nie wybacza i jest mocno uzależniona od przeciwników, to jakoś całą rozgrywkę się przygotowywałem na tą walkę z przeciwnikami, na te ich różne pułapki. No i doprowadziło mnie to do końca, do zwycięstwa, dzięki takiej troszkę obronnej, ale jednocześnie gromadziłem sobie odpowiednio punkty przez całą grę. A więc tu muszę się zgodzić właśnie z tym, co postulował ostatnio Michał o tej grze.
Ja to może jeszcze dorzucę też, że odświeżyłem sobie również niedzielę Notre Dame, którą ostatnio Pancho chwaliłeś bardzo. No i muszę powiedzieć, że ta gra jest naprawdę kapitalna. No, muszę w nią pograć więcej, bo bardzo, bardzo mi się spodobała ponownie.
Dokładnie. Zgadzam się z wolności.
A ty, Marek, czemu nie byłeś na planszówko, nie?
Ja na planszówko nie byłem, bo generalnie nie miałem czasu akurat teraz, bo mi się nawet chciałem się wybrać na jedną grę przynajmniej, bo wokół nie byłem. A jak nie bywam wokół, no to później mi przez cały tydzień smutno. I chciałem się wybrać na planszówko, no ale nie dałem rady. No,
ale wiesz, to źle wróży, bo oko to chyba było już ostatnie, więc może być ci smutno naprawdę długo teraz.
Trudno. Mam nadzieję, że to Politechnika jakoś zaleczy ten smutek.
To może trzeba wyjaśnić, o czym mówimy, bo nie wszyscy słuchacze chyba te grepsy zrozumieli z okiem i z Politechniką.
No mamy w Warszawie klub ośrodku Kultury Ochota, właściwie mieliśmy ośrodek Kultury Ochota Oko, gdzie się spotykaliśmy od jakiegoś czasu, odkąd słynny klub w szkole na Smolnej upadł, to tam się spotykaliśmy, tam to miejsce jakieś tam miało swoje wady, miało swoich przeciwników i no ten ostatni piątek był ostatni raz, jak tam graliśmy i teraz będziemy w nowym klubie na Politechnice, który ma być super i mnóstwo miejsca i w ogóle cały weekend otwarty i no zobaczymy. Jeszcze nie byliśmy, na razie z okiem już się pożegnaliśmy, ale zobaczymy, jak to będzie.
Relacja w następnym odcinku.
No, zapowiada się bardzo dobrze. Nowe miejsce. No ale zobaczymy. Pierwszą grę, o jakiej chcemy sobie dzisiaj porozmawiać, to jest znowu nowość z ostatniego SN, czyli gra Race for the Galaxy. Ostatnio właśnie w klubie Oko, w którym się spotykamy, grał w niego intensywnie Szymon i na pewno jest w stanie coś więcej o niej opowiedzieć, przynajmniej takie krótkie wprowadzenie.
Dokładnie, krótko o grze. Udało mi się wreszcie w nią zagrać, chociaż ona już święci triumfy, mi się wydaje, od dłuższego czasu w klubie. Gra generalnie jest karciana, polega na tym, że każdy z graczy ma własne, powiedzmy, imperium, tam, które będzie kosmiczne, które będzie starał się rozbudowywać. Za pomocą różnych kart, które generalnie składają się albo z technologii, albo z planet, buduje te swoje właśnie imperium. Te karty po kolei ze sobą współdziałają. I ten z graczy, który miał najwięcej punktów, w momencie, kiedy wyjdzie 12 karta, ktoś położy 12 kartę na stół, albo te punkty się skończą, jest zwycięzcą. Sama mechanika polega głównie na wyborze akcji, to znaczy każdy gracz ma 5 różnych akcji do wyboru. W zakryty sposób, znaczy zakryte karty kładzie tych akcji i na 3-4 odkrywamy. Te akcje, które zostały wybrane przez chociaż jednego gracza, odbywają się. Natomiast ten, który tą akcję zagrał, ma dodatkowy bonus. Taki podobny mechanizm do San Juan, zresztą ten autor, zdaje się, miał duży wkład w San Juan, czyli w taką karcianą wersję Puerto Rico. I jakby ten mechanizm tutaj jest jeszcze bardziej wykorzystany. Generalnie bez znajomości tych kart to ciężko tutaj grać, więc pierwsza partia jest totalnie zapoznawcza. No a później jak się już pozna tych kart więcej, bo jest ich aż zdaje się 110 i planowane są kolejne dodatki, to wszystko zaczyna jakoś działać i można próbować jakieś strategie robić, żeby wygrać.
A Michał, no bo ty też bardzo dużo w to grałeś. Jak ci się w ogóle podoba ta gra?
No właśnie tutaj mam też pytanie do Szymona, jak to jest, bo ja na początku tak z dużym entuzjazmem opisałem tą grę na naszym blogu, zagrałem z raz czy dwa, a potem jakoś tak no trudno mnie do niej tak naprawdę jednak posadzić, jakoś tak, nie wiem, no zagrałem potem jeszcze kilka razy i tak niby wydaje się, że tak strasznie dużo strategii, a zawsze jak grałem to dochodziło do takiego momentu, gdzie ktoś już miał jakieś, coś tam produkował, jakieś towary i do końca gry od pewnego momentu tylko robił, że produkuje towary, sprzedaje towary, produkuje towary, sprzedaje towary, produkuje towary, sprzedaje towary i kilka takich kolejek kończą się punkty zwycięstwa, koniec gry i okazuje się, że nikt nie dał rady w żaden inny sposób, żadna inna strategia nie dała rady dać odpowiednio dużo punktów.
Czyli w cudzysłowie, w takim trochę uogólnieniu, jest to jakaś tam strategia wygrywająca, tak? Wydaje
być
się.
Może za mało grałem, być może po prostu trzeba lepiej znać karty, lepiej wiedzieć, co można robić w tych innych wariantach, ale tak jak wszyscy nie bardzo wiedzą, o co chodzi, to bardzo szybko właśnie tak dochodzi do momentu, że widać, że po prostu że ktoś tam będzie, już dokładnie wiadomo, co będzie robił przez najbliższe 4 kolejki, dokładnie widać, że gra się skończy i że już się nie da go dogonić. No nie wiem, jakoś tak mnie to no tak sprawiło, że tak nie pożądam kolejnych gier chwilowo. No chwilowo dałem sobie spokój. Nie wiem, Szymon, czy zauważyłeś taki efekt.
Wiesz co, ja grałem tylko naprawdę 3 razy, więc tak naprawdę 2 razy, no bo pierwsza gra to jest totalnie, siedzieliśmy wtedy z Pawłem, z Valmontem i siedzieliśmy i totalnie wiedzieliśmy co robić, uczyliśmy się samej gry, uczyliśmy się kart i te pierwsze gry nawet, no ale ta pierwsza to już zupełnie, to jest totalnie, dostajesz jakieś karty, czytasz te symboliki, bierzesz sobie karty pomocy, żeby zobaczyć w ogóle o co w nich chodzi i tak wykładasz trochę na ślepo.
No tak,
natomiast
tak, na
to wydaje mi się, że może być troszkę to, o czym mówić i to, że jest prawdą to, co mówisz. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby remedium może, na to może być, mogą być przyszłe dodatki. Bo wydaje mi się, że tu sporo już kart jest teraz, które mają mieć znaczenie większe w przyszłości i to rozbudowanie tej gry spowoduje, że może być więcej tych takich właśnie strategii wygrywających. To raz, a dwa to, że żeby do tego momentu, o którym ty mówisz, czyli takiego automatu produkcyjnego dojść, to też to trochę jakby tych wymaga czasu, tych tur. To nie jest tak, że prawda, wyłożysz w 1/3 gry i już masz automat, bo to sądzę, że przynajmniej z tego co grałem, to trochę trwa zanim tych akcji nabierzesz, tych kart przekopiesz je przez znaczy, kart. Sobie
jeśli tam jest taki tam dla początkujących taki zalecany układ początkowych kart na ręku, zestaw, że i jeden z tych zestawów jest po prostu stworzony do właśnie
tak,
takiego automatu.
To też właśnie słyszałem od tych graczy bardziej zaawansowanych i mi się wydaje, że to bym potwierdził, że jest niezbalansowane są bardzo te zestawy początkujące, więc my tak. Zagraliśmy tylko tą pierwszą grę z nimi, a później graliśmy totalnie losowo.
Możliwe, że było lepiej.
Bo tak jak ale ty grałeś na... w 2 osoby, czy więcej tylko?
Nie, zawsze grałem w 4, nigdy nie zagrałem w
no właśnie, mi się wydaje, że tutaj jest ten problem, bo w 2 osoby, wydaje mi się, że ta gra bardzo ładnie chodzi na 2 osoby, i można sobie grać, wyobrazić sobie jakąś strategię, a natomiast ciężej jest, o tyle jest ciężej, bo tak jak powiedziałem na początku, wykonywane są, wszyscy wykonują akcję, którą wybrał chociaż jeden z graczy. Ponieważ tych graczy jest tylko 2 w wypadku 2-osobowej gry, no to tych akcji jest mniej, trzeba bardziej je zapanować. W wypadku, gdy jest 4 graczy, no to możesz tam prawie zawsze być pewnym, że to, czego ci brakuje, no to ktoś tam wyłoży. którąś z tych akcji, więc mi się wydaje, że tutaj warto spróbować, radziłbym tobie spróbować może w dwie osoby zagrać, albo w trzy, bo może być troszeczkę inny przebieg gry i sam inne oblicze, więc...
No może być tak, jak mówisz, bo tak jak się ten automat odpali, to właśnie w cztery osoby wiadomo, że i tak będzie można robić wszystkie inne rzeczy, bo któryś z przeciwników tam zawsze wybierze te osiedlanie plany czy czegoś.
A jeszcze, słuchajcie, a Jacek właśnie, bo ty chyba też grałeś, ale tylko raz.
Ja w zasadzie nie grałem. Grałem raz i to był chaos. Znaczy nie potrafię powiedzieć o tej grze po tej jednej rozgrywce, więc wolałbym się nie wypowiadać.
Ale powiedz, nie palisz.
Nie przepadam za takimi grami, w których mam milion kart, każda jest inna i każdą muszę się zagłębić, żeby zrozumieć, co ona robi. To wolę gry o prostych zasadach i dużej wolności dla gracza. To wolę eurogry po prostu.
A San Juan w takim razie?
San Juan, no, San Juan lubię, ale tam tych kart wydaje mi się, że jest mniej jednak niż...
Dużo mniej. Niż,
tak.
Ale wiesz, to znaczy, tutaj mi się wydaje, że dzięki tej mnogości kart, no to po pierwsze może iluzja, ale jednak jest możliwość takich różnych ścieżek prowadzących do zwycięstwa. Istnieją one, tak mi się wydaje. A po drugie, no jest klimat bardzo fajny. Te zdjęcia są, te rysunki są całkiem ładne. Te karty jakoś tam działają, różnorodne są i wydaje się, że głębia...
Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o klimat, to nie mnogość zasad buduje klimat dla mnie. I mnogość tam wyjątków od zasad. To nie jest odpowiedzialne za klimat dla mnie. Jeszcze powiem dwie rzeczy. Wydaje mi się, że to oczywiście nie wszyscy tak muszą uważać jak ja i zdaję sobie sprawę, że raczej jestem wyjątkiem. Uważam, że odzwierciedlenie podboju galaktyk kosmicznych na płaskim dwuwymiarowym stole jest z definicji skazane na porażkę, po pierwsze. I budowanie klimatu na płaskim stole, takiego klimatu jest skazane na porażkę, a po drugie taki klimat, nawet gdyby się udało zbudować, to no, raczej mnie nie porwie, tak? Nie jestem fanem science fiction, czy podboju kosmosu, czy filmów o kosmitach i tym podobnych.
Znaczy ja tutaj też chyba Jax w komentarzach do któregoś odcinka mówił, że czy też do twojego być może tekstu Agricoli, że on potrzebuje tekstu na kartach i tutaj, no ja rzeczywiście akurat w tej grze to dla mnie ten klimat nie istnieje, ja po prostu mam tam po tej lewej stronie te ikonki, które mówią, co karta robi i w ogóle nie mam pojęcia ani, nawet nie mam pojęcia czy był obrazek na karcie, bo po prostu mam tylko tak w ręku, je trzymam, że widać te ikonki i gram to, co ma najfajniejsze ikonki w ogóle, pewnie jakby był jakiś tekst, musiałbym się dowiedzieć, że to jest tam jakiś robot albo coś innego, a tak to no akurat tutaj rzeczywiście tak jakby w tym przypadku mogę powiedzieć, że rozumiem, o co chodziło Jaxowi z tymi napisami budującymi klimat, no bo tutaj te ikonki są bardzo fajne i bardzo wygodne, ale no dla mnie to nie jest żadna wada, natomiast dla mnie zabiły całkiem ewentualny klimat, którego w ogóle nie czuję.
Znowu próbujesz sprowadzić rozmowę na Agricole. Czwarty odcinek z rzędu, naprawdę przesada.
Już było Agricoli.
Jesteś niezłomny, naprawdę, Michał.
A ty, Marek, nie grałeś w ogóle w Race?
Nie grałem, tylko ja mam podobne zdanie jak Jacek. Ja grałem raz i tak jak się zgodziliśmy, pierwsza gra jest kompletnie testowa. Ja też nic nie wiedziałem, o co chodzi. Grałem po omacku, ale wiecie co, ona przede wszystkim nie uderzyła mnie przy pierwszej rozgrywce, bo ja cały czas czułem się, że to jest San Juan, że to jest takie rozbudowane, ale to jest San Juan. I mi wystarczy San Juan, nie potrzebuję, tak mi się wydaje, na dzień dzisiejszy grać akurat w ten Race for the Galaxy. Nie, oczywiście mogę się mylić, no bo grałem raz i grałem bardzo po omacku, no.
Musiałbym ja rozumiem, że generalnie ewentualne przyszłe dodatki w ogóle was nie pociągają i niezależnie nie. Od tego, co tam no, będzie, to niespecjalnie...
Słuchaj, z dodatkami chyba jest tak, że mnie może dodatek pociągać, jeżeli mi się gra podobała. Dla mnie to jest bardzo kiepskie rozwiązanie, że gra się nie sprawdza bez dodatków, albo jest robiona już z założeniem, że ma być taka sobie, a w przyszłości dodatki ją ulepszą. To jest dla mnie kompletna jakaś pomyłka. Dodatki mają tylko, nie wiem, przedłużać życie gry już dobrej. Taki jest moim zdaniem cel dodatków.
A gdyby dodatek, wiesz, zmieniał sam jakby może akcent w tej grze, to znaczy gdyby...
Nie, to jest gdybanie, tak? To jest gdybanie.
Nie, bo chodzi mi o to, że na przykład ja oczekiwałbym od któregoś z dodatków, jeśli będzie więcej niż jeden, żeby była większa interakcja między graczami. Znaczy, żeby można było coś tam albo im zniszczyć...
To jest drugi dodatek.
A.
No to już wiadomo, już jest przygotowany drugi dodatek i on właśnie jest bardzo taki skierowany na właśnie większą interakcję, taką bezpośrednią.
Ale wiecie co,
ja może jeszcze jedno...
No mów.
Jeszcze jedno powiem o tej grze, bo z tego co Maciek pisał na blogu, to ta gra powstała zanim powstało San Juan. San Juan wydano w 2004 roku, czyli jak rozumiem ta gra od tego czasu była dopracowywana przez autora przez 3-4 lata, tak? Co on może teraz wymyślić w tych dodatkach jeszcze, co poprawi tą grę, jeżeli jest nieudana?
On te dodatki ma już gotowe, także on już wydając tą grę miał gotowe dodatki, nie wiem, taka jakaś dziwna decyzja, żeby to wypuszczać osobno.
No pewnie jakaś tam ekonomiczna, nie? Albo po prostu stwierdzili, że to ma sens, więcej się da zarobić, tak? Gra jest chyba dosyć popularna, ona chyba na Board Game Geek 21 pozycja. No
tak, znaczy zadziwiająco wysoko.
No właśnie, dokładnie.
Znaczy to, raczej się nieźle sprzedaje, a więc chyba z punktu widzenia biznesowego, no to pomysł na dodatki do tego to jest bardzo dobry.
To sprawia, że tak myślę, czy to istnienie tej jednej strategii jest rzeczywiście faktem, bo jeśli tyle osób tam jakoś tą grę winduje w górę, no to jakby to była jedna strategia, którą wszyscy widzą i automat, to nie wiem, czy tak aż tyle...
Nie, tyle ja wierzę, że to nie jest tak, znaczy tam ludzie też można wyczytać, że jak mówią, że taki mieli zarzut jak ja teraz, a potem pograli więcej i tak jakby zaczęli widzieć inne jakieś pomysły, tylko no nie wiem, czy no chyba nie mam po prostu, nie porywa mnie sama ta gra aż tak, żebym miał ochotę tych ileś gier włożyć, żeby zacząć widzieć kolejne rzeczy, nawet jeżeli wiem, że one tam są, to...
Ja bym proponował każdemu z was, żebyście włożyli chociaż jedną dwuosobową grę. Znaczy, żebyście spróbowali zagrać dwie osoby, bo jest łatwiej to wszystko ogarnąć, nie dzieje się tak dużo i może być ciekawą propozycją dla dobrze skalującą się.
Drugą grą, o jakiej chcieliśmy porozmawiać, jest Mr. Jack. Jest to produkcja, która się pojawiła bodajże już 2 lata temu, chyba jest 2006 rok. Z tego co pamiętam i tutaj przenosimy się w czasy Kuby Rozpruwacza. Oczywiście to jest tak, jak przystało na Eurogrę, ona została taka zrobiona, została, klimat tej gry został stworzony, żeby na przykład można było grać z dzieckiem, tak, albo z całą rodziną, a więc nie mamy tego Kuby Rozpruwacza, tylko mamy Mr. Jacka, czyli pana Kubę. Fabuła gry jednak wzoruje się na ściganiu Kuby Rozpruwacza, czyli mamy, to jest gra dwuosobowa. Mamy jednego gracza, który jest inspektorem i drugiego gracza, który jest tytułowym Kubą. Inspektor musi złapać Kubę, Kuba musi uciec. Oczywiście nie jest to takie łatwe złapanie tego Kuby, dlatego że do końca nie wiadomo, którą z postaci, jakie występują na planszy, Kuba tak naprawdę jest. Kto jest tym złoczyńcą i kto próbuje uciec przed stróżem prawa. Gra polega na tym, głównie mechanika się opiera na używaniu różnorakich postaci. Wszystkie postaci mają różne zdolności i za pomocą dedukcji, za pomocą takiego logicznego myślenia próbujemy, z jednej strony inspektor próbuje namierzyć tego Kubę, rozpoznać kto jest tak naprawdę Kubą, a z drugiej strony Kuba próbuje się wydostać albo przetrwać tam jakiś okres czasu nieodnaleziony. Chyba wszyscy graliście w tą grę, bo ona była dosyć, no w ostatnim tam, nie wiem, pół roku sławna u nas w klubie i bardzo dużo było rozgrywek. Co możecie o niej powiedzieć, Michał? Jak ci się podoba, Mr. Jack?
Ja zagrałem tylko raz, także tym razem ja chyba będę tak starał się nie za dużo. Mógłbym zagrać, ale nie wiem, nie podoba mi się ta nierówność szans i... Jakoś tak, nie wiem, chyba wolę tak bardziej widzieć, nad czym mam myśleć, tak widzieć, móc coś przeliczyć.
A ty, Jacku, grałeś trochę więcej?
Tak, ja grałem kilka razy już, nie wiem w tej chwili dokładnie ile ich było. No mi się gra bardzo, bardzo, bardzo spodobała. Muszę przyznać, że napięcie w tej grze jest takie, obojętnie którą stroną się gra, jest takie dosyć tak fajnie się gra, jest cały czas ten klimat poszukiwania tego rozpruwacza i namierzenia go i ten detektyw ma takie poczucie, że już jest coraz bliżej, że już się chyba nie wymknie, a Kuba z kolei cały czas widzi jeszcze jakąś szansę wydostania się z tej pułapki. No, wprawdzie rzeczywiście jedną ze stron jest grać dużo, dużo trudniej, wydaje się, na początku przynajmniej, aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś rozegra 15 partii, to już będzie wiedział, jak grać obiema stronami, żeby za każdym razem mieć jakieś szanse na zwycięstwo. Także bardzo, bardzo ciekawa pozycja dla dwóch graczy.
Szymon, a ty grałeś?
Tak, zagrałem dwa razy i kupiłem. I sprawdza się jak na razie. Znaczy, zagrałem tutaj w domu z Agnieszką. Jej się też gra spodobała. Sprawdza się fajnie w dwie osoby. Co mi się bardzo podoba, właśnie może wbrew temu, co powiedział Bazik, znaczy ja się cieszę, że tam się nie da wszystkiego przeliczyć. Dlatego, bo te postacie, którymi możemy się ruszać, są w pewien sposób losowo dystrybuowane. Znaczy mamy do wyboru zestaw czterech i potem pozostałe cztery, więc nigdy nie wiemy, jaki ten zestaw tych postaci będzie. I to znaczy, że nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko dokładnie przewidzieć, przeliczyć. Przeciwnik też tam ma swoje ruchy. Więc to działa całkiem fajnie, cała rozgrywka nie trwa zbyt długo, zawsze można właśnie grać tak podwójnie, czyli najpierw ja gram jako policjant, potem gram jako Mr. Jack i porównywać swoje wyniki, dzięki czemu wtedy nie ma tego zarzutu o nierównych stronach, no bo patrzymy na dwumecz, a gra ma taki ciekawy klimacik, jest ciekawa, szybka, bardzo mi się podoba.
Ona jest bardzo ładnie wykonana, prawda? No te karty są takie tak. Z fajnego takiego... kartonu zrobione wręcz. Tam są takie mocne, nie przypominają zwykłych kart takich.
Jeszcze słyszałem taki zarzut, że nawet jak ten Kuba da radę przetrzymać do końca, czy prawie do końca gry i widać, że jednak jakimś cudem mu się uda wygrać, to często ten inspektor może jak tam, nie wiem, już wie, że to jest jedna z dwóch czy z trzech osób, to sobie po prostu strzela w ciemno i tak jeszcze, tak jakby może wygrać przez przypadek, pomimo że ten Kuba tak naprawdę udało mu się nie dać odkryć, kim jest.
Czy tak.
Jest taki problem, czy to?
Michał ma tutaj dużo racji. To jest fakt, że jednak inspektor, gdy już jest w jakiejś sytuacji podbramkowej, jeszcze może tam się takim rzutem na taśmę wygrać, tak? Właśnie ma tam do wyboru dwie czy trzy postaci i może akurat trafić. Kuba nie ma, prawda, Kuba nie ma takiej sytuacji. On po prostu musi uciec i nie może tam liczyć na jakiś szczęśliwy los, tak?
Ja bym się tylko nie zgodził z tym, że to jest poniekąd pochodna ruchów Kuby, bo on może spowodować odpowiednio grając, że ta postać, która tak naprawdę jest Kubą, będzie poza zasięgiem postaci, albo będzie trochę dalej, albo będzie jakoś mniej podejrzana. No, różne są możliwości. To nie jest tak, że w każdej chwili, no, w ostatniej turze policjant nie ma co robić, to walnie na strzeli, że ten jest.
No ale tak
to
zrobi, nie tak zrobi w ostatniej turze, bo przez całą grę to się boi strzelać.
Oczywiście, ale
ciemno, bo
tak, ale zwróć uwagę, że tam, żeby oskarżyć, to musisz jakąś inną postacią na tą postać, którą oskarżasz, wejść. To musisz mieć ruch, ta postać,
ale to jest nie do zrobienia, tak? Szymon. Jeszcze Kuba, grający Kubą ma wystarczająco dużo problemów na głowie, żeby jeszcze pilnować tego, żeby ten Kuba gdzieś tam zawsze był na uboczu. Zresztą wtedy bardzo łatwo będzie inspektorowi nawet bez specjalnego dochodzenia wskazać palcem, który to jest, no i potem doprowadzić do jego złapania. To jest fikcja, to co powiedziałeś, moim zdaniem.
Dobrze, to przechodzimy do podsumowania, do wystawienia oceny obu grom, które omówiliśmy. No to może Michał tradycyjnie zaczniesz omawiać, znaczy ocenić obie gry. Przypomnę tylko nasz system ocen, mamy kupić, nie kupić, spalić, no i zagrać u kolegi, jeżeli nie chcemy spalić.
Race for the Galaxy bym zagrał u kolegi, najlepiej niestety ze 4-5 razy. Bo za pierwszym razem pewnie nam się spodoba, ale tak zobaczyć, albo nam się nie spodoba, bo chaos, a potem ma szansę się spodobać, jak już poznamy, albo nam się spodoba, potem nam się przeje, więc tak troszkę pograć, zanim kupimy. A Mr. Jacka to po prostu nie, bez rekomendacji, nie gram w gry dwuosobowe, nie czuję się na siłach ich rekomendować za bardzo.
Szymon?
Race for the Galaxy powiedziałbym kupić, gdyby nie bardzo wysoka cena. Bo gra jest naprawdę droga jak na karciankę, ona kosztuje ponad 120 zł chyba, także jest bardzo droga, więc zagraj u kolegi, zanim zobaczysz, czy to ci się podoba, ale podobnie jak bardziej zagraj przynajmniej dwa razy. Więcej to nie, no bo już jak więcej byś grał, no to już szkoda już tak kupować, jak już się nagrasz u kolegi, ale zagraj, a potem ewentualnie kup. A Mr. Jack zdecydowanie kup, no bo warto.
Jacek?
Race of the Galaxy, to jak Basik, to samo myślę co Bazik. Zagraj u kolegi kilka razy, bo no bo gra jest bardzo skomplikowana i trudno się decydować, czy nam się podoba, czy nie, po pierwszej rozgrywce. Natomiast Mr. Jack powiedziałbym kupić, gdyby również tutaj będę narzekał na jej cenę. Ona kosztuje około 120 zł w Polsce, co jak grę dwuosobową dla mnie jest po prostu za dużo. Wydaje mi się, że dla gry 4-5-osobowej no, byłbym w stanie takie pieniądze wyłożyć, natomiast dla dwóch osób, gdy tylko dwie osoby się bawią przy danej grze, wydaje mi się, że to jest dużo.
Jeżeli chodzi o mnie, to Race for the Galaxy nie kupować, pomimo że grałem tylko raz i trochę ryzykuję z tym stwierdzeniem, ale wydaje mi się, że San Juan, który mam nadzieję niedługo będzie po polsku, to zdecydowanie skupić się na tym San Juanie, a sobie Race for the Galaxy darować. No chyba, że bardzo lubimy science fiction, no to tutaj i tak nie, moje zdanie tutaj nie ma znaczenia, sami sobie podejmiemy decyzję. Natomiast Mr. Jacka zdecydowanie kupić, jeżeli szukamy czegoś na dwie osoby, to jest bardzo dobra produkcja z ostatniego okresu czasu. Tych gier dwuosobowych wcale nie jest tak dużo, szczególnie dobrych gier dwuosobowych, a więc warto Mr. Jacka mieć. A nawet jak on jest drogi, to chociaż za to mamy naprawdę bardzo ładnie wykonaną grę na bardzo wysokiej jakości. No i będziemy czuli, że chociaż za co zapłaciliśmy, tak naprawdę. Głównym tematem, jaki chcieliśmy poruszyć dzisiaj w takich luźnych rozmowach, to chcieliśmy się zająć takim zjawiskiem różnic gatunkowych między eurogrami, a grami amerykańskimi i grami wojennymi. Generalnie chodzi nam o odbiór eurogier, całej tej inwazji eurogier, która trwa już od trzech lat dokładnie, natomiast na świecie troszeczkę więcej i widać, że niektóre środowiska, takie bardziej konserwatywne, które od wielu, wielu lat grają w gry wojenne albo gry amerykańskie, niekoniecznie pałają miłością do eurogier z różnych powodów. I chcieliśmy właśnie sobie dzisiaj porozmawiać o tym, spróbować znaleźć te miejsca, te punkty, w których eurogry z grami amerykańskimi, z grami wojennymi się nie przecinają, wywołują wręcz jakieś konflikty bardzo duże. Może taka pierwsza sprawa, pojawiła się taka opinia, że duża część gier, takich party game jest zaliczana również do eurogier. Stąd, a jak wiemy, party game wywołują dużo hałasu. To są gry, w których emocje, jest wybuch emocji, erupcja emocji, tak? Czy faktycznie, Szymon, zgadzasz się z tym, że eurogry to są przede wszystkim hałaśliwe takie party game, które przeszkadzają bardzo, bardzo graczom wojennym, w gry wojenne? No przykłady, Pitchcar Mini, gra, która naprawdę wywołuje mnóstwo decybeli dookoła.
Więc to nawet nie termini, bo to jest właśnie hysterical.
Mówię nawet o
To są dużo bardziej. Natomiast zanim bym odpowiedział, to tylko szybko bym powiedział, że to słowo, które jest, czyli konserwatywne środowiska, to mi się za to dzisiaj może oberwać, bo tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że eurogry wywodzą się od monopoly Chińczyka. I to my jesteśmy konserwatywni, bo tkwimy gdzieś tam korzeniami w monopoly, więc ja niekoniecznie bym się zgodził z tym, że gracze, miłośnicy gier wojennych, czy gier amerykańskich, czy amerykańskich są konserwatywni. Znaczy, to wydaje mi się być nadużyciem.
No dobra, eurogry, pytanie. Eurogry
tak,
są gry.
Eurogry. Głośni.
Hałas?
Co? Znaczy tak, nie wszystkie, no ale to jakiś w ogóle promil wywołuje hałas. Natomiast, no wiesz, tak byś powiedział, że picie alkoholu wywołuje hałas, no też wywołuje, jak tam odpowiednio dużo wypijesz, tak? Natomiast to nie znaczy, że każda eurogra to jest hałaśliwa i znaczy, że trzeba uciekać albo grać za betonową ścianą. Natomiast są tytuły, które mi osobiście też przeszkadzają pod względem hałasu. Właśnie ten Hystericor, właśnie ten, nie wiem, Ligretto Football chyba też jakoś głośno było. Potrafię zrozumieć jako to zarzut, jako do eurogier, natomiast to jest zupełnie chybione, bo to nie jest zarzut do gatunku, bo to jest jakiś bardzo mały element, bardzo mała cząstka tego gatunku, moim zdaniem.
Okej, okay, a jeszcze taką innym takim elementem, który zarzuca, taką cechą charakterystyczną eurogier, która na przykład się nie podoba zwolennikom gier amerykańskich, jest abstrakcja tych eurogier. Dużo gier wywodzących się właśnie z eurogier, to są gry, w których temat potraktowany został strasznie po macoszemu. Tam on jest, powiedzmy, zrobiony tylko na potrzeby jakiejś oprawy graficznej, tak? Jakiejś okładki. Nie wiem, masz coś takiego, Michał, że dla ciebie, znaczy widzisz to, że gry, eurogry to są takie bardzo abstrakcyjne, nie mają tego klimatu?
To bardzo, bardzo zależy od gry, znaczy tutaj akurat o klimacie jest mi, no mówię, o tyle trudno się jakoś wypowiadać, że dla mnie Agricola, o której cały czas chcę mówić i mam już przestać, no jest, nie jest mniej klimatyczna niż te gry amerykańskie, w które grałem. Natomiast ten klimat w grach amerykańskich to często jest jedyne, co te gry mają. No to jest po prostu rzucanie kostkami przez 2 godziny i jedyny powód, żeby w ogóle usprawiedliwiać się, co może to się robi, to jest ten klimat. Że ta kostka tym razem to znaczyła, że ktoś mnie dźgnął nożem, a tym razem coś tam, a tym razem coś tam. No.
Bardzo bym stanął w obronie tych gier amerykańskich, bo zwłaszcza ostatnio mam taki przesyt tymi eurogrami i bardziej skłaniam się czasami właśnie do tego klimatu, no bo tak naprawdę muszę powiedzieć, że wiesz, rzuty kostką i to usprawiedliwiam, tak muszę powiedzieć, że wiesz, no nie wiem, no każda książka to jest zbiór liter, które usprawiedliwiają jakiś tam tekst, więc tutaj też te rzuty kostką coś tam znaczą i to jest, no w jakiś sposób tam tą historię opowiada ta gra, natomiast często właśnie, i tu się bardzo z tym zgadzam, eurogry za bardzo, to zwłaszcza te klasyczne takie ostatnio robione ze sztancy, abstrakcyjne elementy, klocuszki, jakieś karty, które zupełnie możesz obedrzeć ze wszystkiego, albo i grasz tak naprawdę w mechanikę, grasz w te karty właśnie, o ile wolę chyba nawet ostatnio, tak, wolę grać historię za pomocą głupich rzutów kostką, ale coś tam się dzieje, oczywiście no nie może być totalne dice fest, no bo to jest bez sensu, natomiast z drugiej strony to gram jakąś grę, która tak naprawdę się sprowadza do kart, do zagrywania kart.
Ale zobacz, no Niagara ma klimatu naprawdę sporo, no nie oszukujmy się. Jak tutaj tam klimat tego wodospadu, który spływa, no to osiągnięty jest niesamowicie, a to też jest Eurogra. Tak samo właśnie mi się wydaje, że znowu tutaj przed chwilą broniłeś Eurogier, że tylko jest promil na przykład Eurogier, to są gry hałaśliwe, tak, takie party game. Ale mi się wydaje, że też może nie promil, ale tylko część jakaś tam, nie wiem czy niewielka, mniejsza lub większa, ale tylko część Eurogier jest tego klimatu pozbawiona. Jednak jest bardzo dużo Eurogier. Nie wiem, ulubiony Jacka choćby Władca Pierścieni, tak? Czy wywodzący się od niego wręcz, no, zapomniałem nazwy. Shadows.
No właśnie Shadows over Camelot.
Shadows over Camelot.
To jest Eurogra, czy to jest gra, co to jest? To jest gra amerykańska, to na pewno jest gra, którą jeżeli akurat tak jak no, mnie ten tak jakby zabawa w klimat tym zupełnie nie pociąga, no i to wtedy to jest taki jakiś kaleki wariant Remika. No nie.
Dobra, ale powiedz,
ta gra jest po prostu tragiczna.
Ale mamy Władcę Pierścieni.
To prawda, aczkolwiek zwróć uwagę, że to jest, zgadza się, natomiast to są wyjątki moim zdaniem, naprawdę wyjątki i o tyle wyjątki, że często nawet opisując jakąś Eurogrę, mówimy o tym, że no tutaj się czuje klimat albo nie czuje się klimatu, jakby, czyli według mnie zgadzamy się, że jest to aspekt gry, który trzeba podkreślić, bo on jest na tyle rzadko spotykany albo nie jest na tyle powszechny, że na to mówienie o klimacie w grach amerykańskich albo nie wiem, historycznej zgodności w grach takich wojennych, typowych, to jest takim no czymś banałem, trywialnym, czymś, to jest oczywiste. Natomiast w przypadku Eurogier ten brak klimatu jest tak charakterystyczny, że jeśli też jakaś perełka, naprawdę, że właśnie Niagara powiedzmy, czy nawet Jensen's Fontainebleau, który jest bardzo losowy, ale jakiś tam klimacik ma, to zaraz podkreślamy, no bo to nie jest tak w ten sposób. Rozumiem, że twoim zdaniem zarzut o braku klimatu wobec Eurogier jest chybiony.
Znaczy inaczej, że wszystkie Eurogry nie mają klimatu, tak? Dla mnie część jakaś tam ich nie ma, ale nie jest to jakaś większość tych gier tak naprawdę. A jeszcze mam takie pytanie. Na przykład zarzucane Eurogrą jest taka kwestia, że no wiele Eurogier jest targetem tych gier jest cała rodzina, tak? Bardzo dużo tytułów jest takich familijnych. No te zasady są proste, trzeba je szybko opanować i najczęściej zajmują, nie wiem, godzinę. Z tego powodu wydają się, nie wiem, na przykład graczom wojennym jako coś takiego dziecinnego, takiego infantylnego, tak? Coś bardzo prosty, taki przerywnik, no nie wiem, żeby grać z dzieckiem na przykład. Czy faktycznie takie, że Eurogry to są gry dla dziewczynek, jakie panuje takie pejoratywne określenie tych gier? Nie wiem, Jacek, jakie masz zdanie na ten temat?
Znaczy, ja tutaj generalnie w tej dyskusji raczej nie, starałem się nie zabierać głosu, no bo ja jestem z punktu widzenia, porównując moje upodobania do upodobań Szymona, czy nawet twoich, Marek, to ja jestem eurogrowym ciemnogrodem. Po prostu żadnej innej gry mnie
no ale jesteś, jednocześnie jesteś dorosłym człowiekiem. Jak możesz grać w gry dla dzieci, które tam są przeznaczone do grania z dzieckiem, żeby ono się dobrze bawiło, tak, żeby nie było zbyt skomplikowane? Tobie to się podoba? Nie wiem. Jak...
Nie grałem zbyt dużo w gry dla dzieci, aczkolwiek jeżeli to są fajne gry z pomysłem, to dlaczego nie? Również takie gry mogę zagrać. Nie wiem, może ktoś może mieć taki problem, że jakiś kompleks, że on niczego, co dzieci interesuje, to on nie dotknie, bo ktoś by mógłby ktoś pomyśleć, że on jest może mało poważny, albo dziecinny, albo z niego. Ja tego problemu nie mam.
Jacek w pewnym momencie powiedział tak jakby, że jak jest gra z pomysłem, to może zagrać i właśnie to po prostu każdy może nazywać grami dla dziewczynek tak jakby to, co jest po drugiej stronie barykady. No, gracze wojenni mówią, że te gry z pomysłem dla dzieci są dla dziewczynek, a mnie się może wydawać, że te gry, gdzie właśnie pomysłu nie ma, tylko jest rzucanie kostkami, która armatka trafi, dostała, która nie, to mi się wydaje, że to jest bardziej dla dziewczynek, gdzie tutaj no, w ogóle nawet pomyśleć nie ma nad czym, tylko po prostu sobie rzucać kostkami. No to po prostu każdy każdemu może mówić o tych dziewczynkach, a no po prostu zależy czego kto chce. No właśnie równie dobrze można uzasadniać nazywanie grami dla dziewczynek, mówię, gier wojennych.
A jeszcze... No, dokładnie, ja się zgodzę z tym o tyle, że będzie mnie strasznie, dla mnie jest, że żenujące jest takie określenie, bo nie wiem, ktoś to tak mówi, to może po pierwsze nie mieć dzieci własnych i dla niego to jest, nie wiem, granie z dzieckiem albo granie nawet w gry, które ktoś może powiedzieć, to jest jakiś taki abstrakcja z punktu widzenia pyszatego nastolatka, który gra tylko w to, co jest wielki wojownik albo armia, ja jestem wielkim generałem z małym berłem i muszę sobie tam powymachiwać jakimiś klockami, żeby, prawda, sobie poprawić nastrój, natomiast...
Znaczy może nie mierzmy długości berła, bardzo mi się berwało, jak ostatnio próbowałem to robić.
No, jakby nie wiem generalnie, jak tam nie znikając już jakby, to naprawdę mi się strasznie nie podoba, to jest dla mnie taki ciemnogród już totalny, no jakby może to jest, ma być w zamierzeniu zabawne, ha, 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 dla dzieci, dla dziewczynek, no, ale to jest, no naprawdę, to jest dla mnie, wydawałoby mi się, że osoby, które grają w gry planszowe, to są jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, wykształcone, jakoś tak starają się, nie wiem, patrzeć na świat bardziej otwartymi oczyma, a tego typu określenia to nie są ani zabawne, ani mądre, ani jakieś takie, nie wiem, i śmieszne, i to jest takie bez sensu, no po prostu, no.
A jeszcze słuchajcie, już zostawiając ten wydźwięk taki społeczny tego zderzenia się kultur, powiedzmy, czyli tam gier, różnych gatunków gier, jednak całe to zderzenie wywołało takie zjawisko, że powstaje bardzo dużo produkcji takich hybryd, tak? Czyli gier, które biorą jakieś cechy charakterystyczne, nie wiem, z Eurogier i klimat, bardzo taki namacalny klimat z gier amerykańskich, albo wykonanie takie wizualne z gry amerykańskiej. Nie wiem, przykładem jest choćby Warrior Knights, taka gra z jednej strony bardzo amerykańska, z figurkami, z ładnymi kartami, z wojną, a jednocześnie z drugiej strony mamy mechanikę taką bardzo elegancką, taką mechanikę, Bruno Fajdutti między innymi brał udział w tworzeniu tej gier, taki... Więc mamy Shoguna, tak? Następna taka gra, która powiedzmy stworzyła te hybrydy, nie wiem.
No i moim zdaniem, czy to w jedną stronę, a w drugą stronę to jest chociażby StarCraft, który no właśnie, moim zdaniem tak jest idealną hybrydą.
Byłem przykładem z Twilight Struggle, bo to jest z jednej strony wzięta mechanika zagrywania właśnie takich kart typowa dla gier wojennych, dla pewnego gatunku gier wojennych, a z takich jak na przykład Ścieżki Chwały, a z drugiej strony mamy te zdobywanie przewag, coś bardzo często występującego w eurograch.
Ale to jest...
Strach jest tym połączeniem.
Z drugiej strony ta mechanika zdobywania przewag w eurograch to jest z kolei... To jest to, na co jak gdyby ludziom najszybciej się przejada, tak? Na co już nie mogę patrzeć i kolejne gry... Panikę, no już jakoś nie budzą specjalnie entuzjazmu, a tutaj proszę, wystarczy ją włączyć do gry, która pochodzi z innego gatunku i już nagle mamy perełkę, mamy super grę, bo użyto tutaj jakiegoś elementu eurogry, na który już w eurograch nikt nie może patrzeć, ale tutaj no to znowu błyszczy, jest super. To takie...
To chyba generalnie, czy w ogóle to jest, to co zauważyłeś, moim zdaniem to jest właśnie taka jakaś bardzo widoczna konkluzja całej naszej dyskusji, że kierunek na przyszłość, że te gatunki się po prostu tak przenikają, że biorą po prostu najlepsze cechy każdego gatunku i w taki mieszają to, tworząc pozycję atrakcyjną dla wszystkich, dla graczy i wojennych, i fanów Eurogier. Kolejna sprawa, o jakiej chcemy porozmawiać, no to jest cykl Top 5, czyli najlepsze 5 gier z danego gatunku. Dzisiaj chcieliśmy się zająć gatunkiem gier, które najlepiej gra nam się w dwie osoby, a więc to nie muszą być koniecznie gry dwuosobowe tylko, że mają limit na dwie osoby, ale po prostu uważamy, że to są te gry, w które najlepiej gra nam się w dwie osoby, pomimo że mogą być też na więcej osób. Trochę zakręciłem, ale mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi. No i Michał, przygotowałeś na pewno taką swoją listę top 5 najlepszych twoim zdaniem gier w dwie osoby.
Tak, no dla mnie to już nieraz coś mówiłem, że ja jakimś takim strasznym fanem gier w dwie osoby nie jestem, jakoś, nie wiem, zolą. No zamiast grać dwie osoby, to po prostu zapraszamy kogoś i gramy więcej zawsze. No ale mam jakieś... Nie jest tak, że w ogóle nie gram, więc jakąś listę mam takich gier, które jakbym miał już grać dwie osoby, to właśnie w to. Na piątym miejscu mam grę Medici kontra Strozzi. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. To jest dwuosobowa wersja gry Medici, która jest taką w trylogii aukcyjnej Rainera Knizii wysoko oceniana i taka prawie że kultowa gra wieloosobowa aukcyjna. No i tam Medici kontra Strozzi to jest wersja niby jakaś uproszczona dwuosobowa i no w to bardzo fajnie mi się grało i to tak... No miałem taka wyjątkowa dla mnie gra dwuosobowa, bo jest, ma się poczucie, że no, aż ciężko jest uwierzyć, że jest tylko jeden przeciwnik. Jest dokładnie takie się ma odczucie, jakby to była aukcja z wieloma przeciwnikami. W ogóle nie czuć, że to jest dwuosobówka, a nie wieloosobówka. I potem kupiłem i zagrałem w tą wersję oryginalną Medici i no, w ogóle się nie umywa do tej wersji dwuosobowej. Także na piątym miejscu Medici kontra Strozzi. Dungeon Twister na czwartym miejscu to jest, to można powiedzieć, że to są takie szachy ubrane w klimat fantasy, niby biegają jakieś postacie po lochach, te lochy tam się przekręcają, tam jest jakiś troll i ork i tam, no, bardzo taki jest klimat w sumie mocno wyczuwalny fantasy, ale tak naprawdę w swoim sercu to jest takie zmodyfikowane szachy, no zero, praktycznie zero losowości, tam po prostu biegamy sobie, jedne figurki wchodzą na drugie, jakaś walka, jakieś coś, ale no chyba ten klimat wystarczał, żeby chciało się w to zagrać i to tak jakby z Olą zgodnie stwierdziliśmy, że to jakbyśmy już mieli grać dwie osoby, to by było to, że to bardzo, bardzo fajna gra, no tylko no nie zagramy, bo nie grywamy w te dwie osoby.
Dlatego jest dodatek przecież na cztery osoby, prawda?
No, dodatków jest całe mnóstwo, tak, ale no to stwierdziliśmy, że to ktoś musiałby, jakby ktoś miał albo podstawkę, albo chciał kupić dodatek, to wtedy byśmy wzięli tą drugą część i razem grali, a tak sami zbierać wszystko to... No w końcu tą grę sprzedałem. No, raz zagraliśmy, bardzo nam się spodobała i na lepsze grę sprzedałem, no bo się kurzyła. Na trzecim miejscu mam Deflection, to nie wiem, tam nowe wydanie jakoś inaczej się nazywa. Khet to się pisze chyba. Taka gra, też to nazwę z modyfikowanymi szachami. Mamy figurki, które są lustrami, mają lustra w którąś tam stronę i każdy po swoim ruchu puszcza od swojej strony taki laser, który się przez te wszystkie lustra odbija i trzeba trafić króla przeciwnika. I taki, no to też taki... Tak jakby takie poczucie szachopodobne, ale no strasznie, strasznie nowatorskie z tym laserem i bardzo też bardzo mi się to podobało. Co prawda też na takiej liście gier, które miałem i sprzedałem. Na drugim miejscu mam grę Kropki. Taka nasza szkolna gra, pewnie wszyscy pamiętają to.
To się nie spodziewałem.
To jest... Mam ogromny sentyment do tej gry. No i to jest jedyna, poza grą, którą mam na miejscu pierwszym, to jest jedyna gra, w którą rzeczywiście grywam cały czas. Cały czas odwiedzam regularnie serwery kropkowy. Jakiś, nie wiem, z rok temu grałem na takim turnieju kropkowiczów. Te kropki, jak już przeciwnicy dobrze potrafią grać, to jest to taki wariant go i no, miałem taki duży okres w życiu, gdzie przekonywałem tak jakby całą polską czołówkę kropek, że to no, nie tak się w to gra i ten, no nie wiem, no, to jest gra, w którą grywam. Dwuosobowa jest to gra, w którą chce mi się zalogować gdzieś tam w sieci i chcę pograć. Ale no pewnie co to za gra, to pewnie wszyscy wiedzą. No i na pierwszym miejscu mam Go, no też, no to...
Można było się spodziewać.
Można było się spodziewać, no zdecydowanie więcej czasu spędzam na Go niż już teraz znowu, niż przy innych grach i to jest dwuosobówka, no to musiało być na pierwszym miejscu. No i tyle.
Szymon?
Ja mam oczywiście zupełnie inne gry niż Michał,
go?
Totalnie. Totalnie.
Nie, kropek nie masz?
Kropek nie mam berka, nie mam butelki, nie mam tych takich zabaw burzliwej młodości Michała zapewne. I tak jak teraz spojrzałem na tą moją listę, to mam tylko jedną grę, która jest na więcej niż dwie osoby i się dobrze skaluje do dwóch osób. Natomiast wszystkie pozostałe są tylko dwuosobowe. No a w poczekalni, o której tam szybko powiem na końcu, no to mam właśnie te gry, które się dobrze skalują. I tak, na pierwszym miejscu, znaczy na piątym oczywiście, zacznijmy od końca, na piątym miejscu jest War of the Ring. Świetna gra, powiedzmy wojennawa, strategiczna, jak ją nazwać. Z super oddanym klimatem Władcy Pierścieni, z totalnie innymi stronami, gdzie każdy gracz musi grać inaczej. Świetne wykonanie, świetna rozgrywka, bardzo, bardzo mi się podoba. Na miejscu czwartym to ta właśnie gra, która się świetnie skaluje, czyli Goa, bo rozgrywka, każdą ilość graczy jest równie satysfakcjonująca, bo Goa jest od 2 do 4 graczy. Warto tą grę poznać, bo jest jednym jest takim panteonie gier ekonomicznych. I zdecydowanie jest warta, myślę, takiego propagowania, a fakt, że się dobrze skaluje, co na przykład w przypadku Brasa jest to właśnie wadą, o której kiedyś wspomnieliście, że jest tylko na 4-3 osoby, natomiast Goa jest i również dwuosobowa, więc zdecydowanie warto ją spróbować. Na miejscu trzecim Mr. Jack, o którym teraz opowiadaliśmy, więc o nim może nic nie powiem. Na miejscu drugim Twilight Struggle, świetna gra, właśnie taka znowu, niby strategiczna, niby wojenna, ale w rzeczywistości zupełnie nie, bo gra się za pomocą kart, świetnie dany klimat zimnej wojny, mimo że są zarzuty o losowości, mi to zupełnie nie przeszkadza, świetnie się bawię. Jedną jej wadą, której właściwie oprócz ceny horrendalnej, to ale w Stanach można kupić taniej, więc może tam warto, to jest to, że jest totalnie zależna językowo, znaczy bez języka angielskiego ciężko w nią grać. I straci się wtedy bardzo dużo z klimatu i wtedy tak naprawdę można być grać się tylko w mechanikę, a ona nie jest może jakaś wybitna, natomiast gdy się doda ten klimacik, to jest naprawdę świetna zabawa. No i na miejscu pierwszym jest ukochany nasze, znaczy mojej Agnieszki, Balloon Cup. Gra wspaniała w dwie osoby, szybka, można grać wielokrotnie, dużo lepsza niż przeklamowane Zaginione Miasta. I problemem jest to, że może być ciężko ją dostać w tej chwili w Polsce, nie wiem dlaczego, bo gra jest naprawdę warta propagowania, a sama podejrzewam, koszt tej gry nie powinien być wysoki, więc może tutaj uśmiech w stronę polskich wydawnictw, żeby ktoś ją wydał, bo naprawdę warto, jest takim wspaniałym, może być wspaniałym wstępem do gier planszowych.
Jedyny problem to, że popsuta jest. No.
Znaczy według tych, którzy nie grają oczywiście, ale no jakby oni grają w Notre Dame wtedy.
Można się zablokować. Ale...
No wiesz co, nie do końca chyba można, bo tam jest tak, że się przez te karty przerzuca, że w wypadku, o którym mówisz, to tak naprawdę do niego nie powinno dojść. No ale to już jakby nie będziemy tutaj zanudzali szczegółami technicznymi i nieumiejętnością czytania zasad przez niektórych. Już popsułeś Imperial dla Jacka, więc nie dam ci popsuć Balloon Cupa dla innych.
To Jacks mi tłumaczył i bardzo dobrze graliśmy. Niestety 3 razy pod rząd się zablokowaliśmy.
Aha, no to widać jak się... Gdzie... Dwie głowy to. Okej, okay. Natomiast w poczekalni tak na końcu powiem o trzech grach, które może są dla więcej osób, ale świetnie się gra również dwie osoby. To jest Samurai, świetna gra, świetnie wydana, śliczna po prostu i bardzo elegancka. Hacienda, która na specjalnej mapie dwuosobowej się świetnie skaluje i bardzo dobrze się gra. No i Blue Moon City, którego niestety nie mam, ale pewnie kiedyś kupię, który równie dobrze w dwie osoby chodzi.
Jacek, a twój top 5?
Tak, ja w moim top 5 rządzi Rainer Knizia, ku mojemu zaskoczeniu, i również podobnie jak u Szymona, tym razem jest to, są to 100% gry specjalnie zrobione dla dwóch osób, co też jest dla mnie zaskoczeniem. Na piątym miejscu karcianka Shoten Toten, która ta karcianka usuwa, powinna de facto wyprzeć ze świata zaginione miasta, bo jest w pewnym stopniu jest podobna. Gra się też o jak gdyby taki kilka, dziewięć w tym przypadku kamieni granicznych w tym przypadku, które leżą pomiędzy graczami, dokładając karty z obu stron. Każdy gracz ze swojej strony do tych kamieni, podobnie jak w zaginionych miastach, przy czym no, jest nieporównywalna z zaginionymi miastami. Po prostu jest tak fantastyczna, no nie mam słów. To w porównaniu z zaginionymi miastami to jakby porównywać, nie wiem, Chińczyka do nowoczesnych gier planszowych. Po prostu przepaść. Na czwartym miejscu pięknie wydana gra Pylos w drewnie, w których gracze budują z takich drewnianych kulek piramidę, przy czym są specjalne zasady, że pozwalające również kulki z tej piramidy zdejmować. No i właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej naszych kulek było poza tą piramidą, żebyśmy to my budowali tą ostatnią wisienkę na piramidzie, ostatnią kulkę, która stoi na samej górze, wtedy wygrywamy. Kolejna gra znowu... Aha, Shoten Toten to oczywiście jest gra Rainera Knizi. Na trzecim miejscu mam również grę, w której maczał palce Knizia. To jest Carcassonne Zamek. Wydanie, wersja słynnej gry Carcassonne, specjalnie przeznaczona dla dwóch graczy. Jak gdyby, no najlepsza moim zdaniem gra z całej serii Carcassonne. Doskonała dwuosobówka, którą bardzo lubię grać. Na drugim miejscu będzie Go. Gra, o której Michał już sporo opowiedział, którą ja bardzo lubię grać. I wadą niewątpliwą dla mnie jest to, że w Go fajnie byłoby grać z tym samym przeciwnikiem więcej niż raz. Nie z przypadkowym przeciwnikiem, tylko właśnie z przeciwnikiem o podobnej sile gry. No tak sprawdzać się w kilkunastu, powiedzmy, partiach. No i takiego przeciwnika niestety trudno jest znaleźć, który miałby tak samo duży ciąg do tej gry, żeby kilkanaście razy do niej siąść. No i był gdzieś pod ręką, żeby można się było z nim kilkanaście razy spotkać, a przy okazji nie angażować się w jakiś klub dla graczy Go, nie wchodzić w to takie środowisko bardzo hardkorowe już.
No to masz internet oczywiście, ale no to nie wszystkim, no ale tak jakby.
Tak.
To jest taki substytut, tak.
Tak, gram z przypadkowymi graczami de facto, przy czym wcale nie jest tak łatwo znaleźć również partnera do gry w internecie. No, to nie jest tak, że tu sobie wchodzę i wybieram sobie, z kim chcę grać i już z nim gram, bo większość graczy w internecie uwielbia grać jakieś blice, jakieś błyskawiczne partie, których ja na przykład bardzo nie lubię grać. Ja lubię się zastanowić nad grą, jak już gram, a bardzo łatwo jest znaleźć gracza, który chce jakieś pięciominutówki rozgrywać. To nie jest dla mnie to sama gra.
To nic, jeszcze powiem, że prześlę ci linka takiego serwera, gdzie się gra tak jakby w ogóle 90 dni na ruch, czy na grę, i sobie po prostu każdy, jak się akurat zaloguje, to się rusza. Może to jest jakaś alternatywa. No nieważne,
może tak. Na pierwszym miejscu Władcy Pierścieni Konfrontacja. Znowu gra Rainera Knizi. Najlepsza dwuosobówka dla mnie. Niektórzy porównują ją do Stratego, co mnie irytuje, bo uważam, że gra ma bardzo niewiele rzeczywistych, wspólnych cech ze Stratego, oprócz formalnych. No i bardzo świetny, bardzo doskonały klimat, bardzo zupełnie różne dwie strony, a mimo wszystko zbalansowane. Genialne dzieło. A, jeszcze może, tak? jeszcze może też, skoro Szymon może, to ja też, opowiem o swojej poczekalni. Trzy gry w poczekalni, które się nie załapały do tej piątki, a o której żal by mi było nie wspomnieć tutaj. To jest Ingenious, znowu Rainer Knizia, po niemiecku Einfach Genial. Abstrakcyjna gra dla dwóch do czterech graczy, bardzo dobrze się sprawdzająca w każdej liczbie grających. Korridor gra dla, gra podobna nieco do Pyrosa, w tym sensie, że jest bardzo ładnie wydana w drewniana plansza z tego samego wydawnictwa. Bardzo fajna gra dla dwóch osób. Nie próbowałem w cztery osoby w nią grać, też można, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No i trzecia gra z poczekalni to gra naszego kolegi z redakcji Świata Gier Planszowych, czyli wydany niedawno na Essen, Glik, który zdecydowanie preferuje w dwie osoby niż cztery rozgrywać. To tyle.
Okej, jeżeli chodzi o mnie, o ten mój top 5, no to piąte miejsce to jest Stratego, bardzo dobra gra. Znaczy tutaj sobie zażartowałem oczywiście, żeby Jacka zdenerwować. Tak naprawdę to jest...
Nie udało ci się.
Tak naprawdę to jest Mr. Jack. Mr. Jack, o którym mówiliśmy i to jest fajna dwuosobowa gra, naprawdę spodobała mi się w ostatnim czasie i dużo w nią grali. Znaczy dużo, no różnie bywało z tym dużo graniem w to, ale z chęcią do niej wrócę, jak tylko znajdę czas. Czwarte miejsce to jest Twilight Struggle, to co mówił Szymon, czyli gra strategiczna, gdzie mechaniką są właśnie walka o przewagi na danych kontynentach, odzwierciedlająca zimną wojnę. Rewelacyjny klimat, bardzo dobra pozycja.
Musimy zagrać wreszcie kiedyś, bo nie grałem.
Koniecznie kolejny raz, bo już raz tam chyba, z tego co pamiętam, wywołałeś wojnę atomową i przegrałeś. Tak.
Wypadek przy pracy, ale to.
Trzecie miejsce Ingenious, który już Jacek opowiadał. Bardzo dobry. Tak, pierwszy raz jak ją widziałem, to mi się wydawało, że to jest skrable dla analfabetów, tak to wygląda na pierwszy rzut oka, gdzie po prostu zamiast literek mamy różne gwiazdki, różne takie ikonki.
Ale patrzyłeś na planszę czy na graczy?
Na planszę patrzyłem. Natomiast gra się okazała bardzo dobra i też polecam. Drugie miejsce, no to można było się spodziewać, jedna z moich ulubionych eurogier, czyli Turnum Taxis. Pomimo, że ona nie jest, można grać spokojnie na więcej osób, to w dwie osoby sprawdza się bardzo dobrze i niezliczoną ilość razy w nią grałem. Pewnie każdy zna, no bo tam mogę przypomnieć króciutko, że budujemy taką sieć połączeń pocztowych, głównie w części Niemiec, tam budujemy jakiś dom, rozkładamy domki, zagrywamy karty, bardzo prosta mechanika, ale naprawdę duża, duża regrywalność, tak? Czyli można powtarzać rozgrywki i się nie nudzi, moim zdaniem. I pierwsze miejsce też to, co już Jacek wspomniał, to jest ten Carcassonne Zamek, genialna gra, to jest jedna z gier, które grałem, jeżeli chodzi o ilość, największą liczbę razy. Zawsze mi się w nią bardzo dobrze gra, nie wiem, widzę w niej dużo możliwości w odróżnieniu od zwykłego Carcassonne, który uważam, że jest mocno, mocno losowy i bez jakichś tam dodatkowych wariantów, no to jest gra strasznie losowa, a w zamku widzę dużo ciekawych miejsc, gdzie można podjąć decyzje, jakiejś strategii widzę po prostu więcej. I króciutko o grach, które się nie dostały do tej piątki, ale uważam, że warto o nich wspomnieć, no to koniecznie Samurai, o którym mówił Szymon, bardzo dobra gra na dwie osoby. Koniecznie Goa, o której również Szymon wspomniał, rewelacyjnie też się sprawdza na dwie osoby. Zaginione miasta mi się, dawno w nie grałem, ale też grałem kiedyś niezliczone razy i podejrzewam, że dla osób, które by zaczynały granie w planszówki, uważam, że to jest pozycja obowiązkowa. Że
heretyk jest.
Szczególnie jak się zagra właśnie z dziewczyną, żoną. Nie, że dwóch kolesi między sobą zagrają Zaginione miasto, to może tutaj bym polecał bardziej Twilight Struggle, tu się raczej bardziej spodoba. Natomiast taka do gry z żoną na pewno, czy tam z dziewczyną, bardzo fajna pozycja. Niewspomniany przez nich, a nie, może jeszcze jedną grę, którą wspomnieliście, czyli Blue Moon City, świetnie się sprawdza na dwie osoby i jedyna gra, której nie wspomnieliście, to jest Kailuz. Ja uważam, że w dwie osoby sprawdza się bardzo fajnie i wiele partii grałem. Co prawda wiele osób mówiło, że jest wtedy to taka partia szachów, ale ja tego tak nie odczuwałem. Grałem dosyć luźno w tą grę i było tak fajnie, jak i na wiele osób. A więc Kailuz ja też się sprawdza.
Ja tylko powiem, że zamiast Zaginionych Miast spróbujcie Shoten Toten. Dużo lepiej, dużo lepiej.
Albo Balloon Cup też.
Ja uważam, że nie, jak najbardziej Zaginione Miasta, które wcale nie są... wszyscy mówią...
Spalić.
To nie są oceny gier, żebyś mógł palić Zaginione Miasta.
A, szkoda. Bonusowo chciałem. A ja tylko widzę, co na koniec bym powiedział, że powiedzieliśmy dużo więcej tytułów niż spodziewałem się i to może być najlepsza odpowiedź dla graczy, dla poszukujących, bo czasami się na forum pojawiały takie głosy, czy dana gra będzie działała w dwie osoby, chociaż nie dla dwóch osób przeznaczona. Znaczy jest sporo gier, które jest od trzech lub więcej graczy, a ktoś na siłę próbuje zrobić z tego wariant dwuosobowy, więc jakby ja bym zachęcał do tego, żeby jednak spróbować grać w gry dwie osoby do tego przeznaczone. Nie próbować na siłę wtłoczyć jakąś inną mechanikę w te ramy, bo jest wiele gier dwuosobowych, które warto zagrać i nie ma sensu tam się napinać. Moim zdaniem.
No i na koniec, jak zwykle, chcieliśmy się pożegnać. Przypomnę, kto brał udział w przygotowaniu czwartego odcinka Planszostacji. Był to Michał Barzyński-Bazik.
Do usłyszenia.
Szymon Dębski-Don Simon.
Dziękuję i zapraszam do słania komentarzy pochwalnych.
Tak, tak, to ja się wtrącę. Bardzo, 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 bardzo namawiam też do komentarzy. Coś się podoba, coś się nie podoba, jakieś pomysły, jeżeli akurat nie słuchacie tam na jakimś iPodzie w drodze, tylko siedzicie przy komputerze, to bardzo, bardzo proszę, żeby pisać, co mamy, w którą stronę się tutaj zmieniać, czy nie zmieniać. Bardzo chętnie poczytamy.
A ja pozwolę. Ja pochwalę, ona swój temat oczywiście, znaczy jak nie jak Bazik, ale.
A ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że Jacek, Nowak, Jan pomagał nam w przygotowaniu czwartej części Planszostacji.
Do usłyszenia i też podobnie jak Szymon i Michał, czekam na same pochwalne komentarze.
I ja również nie muszę się zgodzić z moimi przedmówcami. Też jak najbardziej czekamy na najróżniejsze komentarze, i te pozytywne, i te negatywne. Jak zwykle wszystko będziemy czytać i to na pewno wpłynie na kolejne odcinki. No i dziękuję, Marek Pańczyk, Pancho, i do usłyszenia w piątym odcinku.
Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy bardziej zwięźli.
Bo nie wiem, jaki jest scenariusz, więc dlatego może.
Improwizacja po prostu. Freestyling dzisiaj.
Produkuje towary, sprzedaje towary. Produkuje towary, sprzedaje towary.
Ty ktoś was w trakcie rozmowy pisze coś na klawiaturze? Mam takie wrażenie, jakbym słyszał klikanie klawiszy na laptopie albo na tym.
Ja czasami coś stukam. Ja
próbuję to tło, tak? To muzyczne tło jakoś tam.
A, ambient, tak?
Taki tak, ambient, chyba. Dokładnie.
Na ja? Wiem, co to znaczy.
No był... Marsz do Wikipedii, nie do uczelni. Ambient nie wie, profanacy.
Mogę coś powiedzieć?
Ja się napiję. No dobra.
Okej. Okay. Czy jeszcze coś tam pijecie?
Wódkę.
Tyle słyszę. Z banki.
Co za dźwięk?
Nie wiem.
Wlewam w siebie pół litra wody.
Tak się dziwne.
Ja myślałem, że to ktoś przewija kasetę. Wydawnictwa Eagle Games, tak?
Świętej pamięci.
Co? Słucham?
Świętej pamięci.
Świętej pamięci.
No tak, no.
Szymon ma taki odruch. Eagle Games, świętej pamięci.
Co z wybuchu... Co...
Wystarczy blef przypomnieć na przykład.
No tam wszystko widać, widzisz, masz każdy ma wyrysowany na twarzy. Ale to blef.
No.
O, Bazik.
Nie, to go wszyscy mam na twarzy wszystko.
Czy nie powinniśmy w tym odcinku coś powiedzieć o konkursie?
Nie, rozwiązanie musimy, bo powiedziałem, że do poniedziałku. No, to ludzie będą...
Ale nie powiedziałeś do którego? W ten poniedziałek?
Ale napisał, nie, pisałem na Games Fanatic do 4 lutego.
Wydaje mi się, że nie musimy się chwalać z tym, że puszczamy podcast dużo po tym, po nagraniu i że...
Nie musimy, nie ma żadnego. A może się zgłosi ktoś, kto będzie chciał nam to wszystko montować. Na przykład będzie miał profesjonalny jakiś tam sprzęt sobie w domu i chętnie poświęci
tego
na to.
Wydaje mi się, że można wręcz nagrać takie zdanie, że tutaj...
Nie, zróbmy tak, że to już ja dogram.
Nie, no trzeba, nie ma się co chować z tym, że jest termin w jeden poniedziałek, a wyniki są w następny poniedziałek. No, znaczy, właśnie dlatego, no, że ten odcinek to nagraliśmy wcześniej.